To był weekend obfitujący w wydarzenia polityczne. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski podpisali deklarację ideową w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a w imieniu Suwerennej Polski, Polski pełniący obowiązki prezesa ugrupowania Patryk Jaki. Deklaracja składa się z 10 punktów. To m.in. praca nad nową konstytucją, asertywna polityka wobec Unii Europejskiej, kontynuacja programów społecznych, odrzucanie Zielonego Ładu, zobowiązanie do obrony złotego i walka z zakazem używania gotówki oraz obrona tradycyjnych wartości rodziny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że obu partiom przyświeca wspólny cel, którym jest powrót do władzy.
Wiem, że były liczne wątpliwości, ale sądzę, że to przymierzenie pana prezesa Jakiego powinno wszystkie te wątpliwości rozwiać. Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, chociaż było różnie, nie może się w tej chwili liczyć. Liczy się zwycięstwo.
Koalicja Obywatelska z kolei na konwencji tymczasem podsumowała rok od wyborów parlamentarnych, po których wraz z Trzecią Drogą i Lewicą przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk wymienił to, co udało się jego rządowi zmienić. To m.in. przywrócenie podwyżki finansowania in vitro z publicznych środków, wprowadzenie renty wdowiej czy podwyżki dla sfery budżetowej. Premier ogłosił także nowe założenia rządowej strategii migracyjnej. Jednym z jej elementów ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa azylu dla migrantów, którzy przekraczają granicę z Białorusią. Szef rządu podkreślił, że Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto i po co do naszego kraju przyjeżdża.
Jeśli ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu i będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji, to dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu.
Nie będziemy respektować żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo naszych granic, powiedział podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk. Szef rządu przypomniał, że w tym roku na granicy polsko-białoruskiej życie straciły 2 osoby, a w ubiegłym roku 18 osób. A z nami są pierwsi goście, panowie Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, poseł Kukiz15. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Z nami jest także pan Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska z naszego regionu. Zresztą dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich.
I zacznijmy od pana posła Marka Jakubiaka i od sprawy nowej strategii dotyczącej migrantów, którzy szczególnie szturmują tą naszą granicę z Białorusią. Jak pan przyjmuje deklarację premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że jednym z elementów takiej rządowej strategii migracyjnej ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa azylu dla migrantów?
Panie redaktorze, proszę państwa, o tym mówimy dokładnie od 2 lat, że Unia Europejska kroczy ścieżkami ku tragedii, bo przecież ci ludzie, chcę państwu powiedzieć, w niektórych regionach Europy przejęli już władzę. W niektórych 40 paru miastach francuskich, kilkudziesięciu brytyjskich, a teraz się biorą za Niemcy. Więc myślę sobie, że Unia Europejska ma gigantyczny problem. Dobrze, że się obudzili, ale niestety parę lat za późno. I dzisiaj Donald Tusk zachowuje się jak szeryf. No, powiem, że to tak mi imponuje jak siarze killer. Natomiast szczerze powiem, że tą drogą trzeba podążać. To my musimy się uszczelnić w tej chwili. Musimy się uszczelnić na napływ, ja ich nazywam wprost, po prostu darmozjadami, którzy przyjeżdżają tu na nasz koszt żyć w jakiejś części większej, bo nie wszyscy oczywiście, bo tu nie ma co generalizować. Natomiast mówienie Donalda Tuska o tym, że zwiększy nam się populacja, że zwiększy nam się, że oni pójdą do pracy, to ja chciałem się zapytać, ta populacja to się zwiększy z powodu czego? Z gwałtów zbiorowych? Czy też ta populacja się zwiększy w tych ośrodkach adaptacyjnych, ja to nazywam adaptacyjnymi, poprzez łączenie rodzin muzułmańskich? Bo właśnie o tym mówiłem w pierwszej części mojej wypowiedzi. Tutaj nie ma dobrych rozwiązań. Tutaj trzeba stanowczości i trzeba bronić naszą cywilizację przed najazdem po prostu zwyczajnie ludzi, którzy tu na nasz koszt, śmiejąc się nam w oczy, przyjeżdżają żyć, proszę państwa, a im się zgodnie z Unią Europejską należy prawie 11 tysięcy miesięcznie. Tak więc co na to mają powiedzieć emeryci polscy, którzy po 40 latach mają 3 tysiące emerytury? Co mają powiedzieć ludzie, którzy żyją u nas z pomocy społecznej? No myślę sobie, że nie ma tu równości w porównaniach i warto by było, żeby Unia Europejska zaczęła od uszczelnienia południowych granic Europy, czyli wreszcie aresztowała statki niemieckie, które wożą na Lampedusę i do wybrzeży włoskich tysiące nielegalnych imigrantów.
I pan poseł Patryk Jaskulski. Jak pan patrzy na decyzję premiera Donalda Tuska, zapowiedź tej strategii, bo tam przytoczył kilka informacji, ale więcej ma się pojawić na jutrzejszych obradach rządu?
Tak, myślę, że niewątpliwie wojna hybrydowa wymusza na polskim rządzie nadzwyczajne działania. Z taką właśnie wojną hybrydową dzisiaj na wschodniej granicy mamy do czynienia. Myślę, że premier Donald Tusk mówi o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie dość, że o tym mówi, to też podejmuje kroki, aby upewnić się o tym, że to jest główny priorytet dla dzisiaj naszego polskiego rządu. Poprzednicy mówili o bezpieczeństwie. Z jednej strony szczuli na imigrantów, a z drugiej strony wiemy o tym, już to jest potwierdzone, sprzedawane zostawały wizy przez także pracowników polskich konsulatów. Tak naprawdę zrobiono z prawa wizowego maszynkę do robienia pieniędzy. Dziś stoimy na, tak naprawdę Europa stoi na krawędzi i my musimy dzisiaj tą falę nielegalnych imigrantów jakoś powstrzymać i te działania, ten plan, który zostanie jutro przedstawiony przez premiera rządu na posiedzeniu rządu, jest wyjściem właśnie naprzeciw tym zagrożeniom, którym dzisiaj jako kraj stoimy. Przez ostatnie lata, tak jak powiedziałem, rząd Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony szczuł na imigrantów, a z drugiej strony tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się temu i tym doniesieniom chociażby Najwyższej Izby Kontroli z ostatnich dni, wjechać do Polski mógł praktycznie każdy. Wydawane były wizy pracownicze osobom, które nigdy w tych pracach się nie stawiły. Wydawane były wizy dla studentów, którzy nie mieli nawet średniego wykształcenia, którzy nigdy na te uczelnie nie dojeżdżały. Dziś najważniejsze jest to, aby na granicy odzyskać kontrolę i zapewnić bezpieczeństwo po to, by chronić Polki i Polaków.
I jeszcze
przepraszam,
do pana...
panie redaktorze, proszę bardzo. Panie pośle, chcę panu powiedzieć, że cała ta sprawa od lat dotyczy Polski i Polaków. To jest bardzo poważny temat. I bardzo bym prosił, żeby w narracji swojej nie używać takich słów jak szczucie, bo ja mogłem dzisiaj w swojej wypowiedzi powiedzieć, że Donald Tusk szczuje na ludzi, którzy są pokrzywdzeni, którzy z dziećmi, kobietami pragną żyć w pięknie Polski. A takich porównań nie używam, dlatego że wiem, że ci ludzie w większości mają złe intencje. Dlatego też prosiłbym, żeby narrację polityczną odłożyć ad acta i dziś myśleć i mówić o Polsce. Dlatego powiedziałem, że Donald Tusk dobrze robi w tej sprawie.
Ja tylko krótkie ad vocem do pana posła. Ja użyłem tego hasła o szczuciu w kontekście hipokryzji, która myślę, że naprawdę bardzo mocno cechowała poprzedni rząd. Bo z jednej strony budowali taką otoczkę, jakoby byli tym właśnie rządem, który stara się postawić ścianę, mur na granicy, stara się nie wprowadzać tych nielegalnych imigrantów do Polski. Ale z drugiej strony, dziś już mamy to udokumentowane, także w raporcie NIK-u okazuje się, że to bezpieczeństwo miało swoją cenę. Tą polską wizę, czy to wizę pracowniczą, czy wizę studencką, można było zakupić na chociażby jakimś cudzysłowiu bazarze. Ja tylko i wyłącznie w tym kontekście to powiedziałem i cieszę się, panie pośle, że w tej jednej kwestii mamy także wsparcie partii opozycyjnej.
Pragnę panu powiedzieć, że na bazarach na Ukrainie obywatelstwo polskie za pomocą karty Polaka można kupić za 500 euro. I ja nie obciążam tego tym ani was, ani Prawa i Sprawiedliwości.
I z takimi praktykami dzisiaj w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą oraz w obliczu wojny hybrydowej na białoruskiej granicy trzeba skończyć. My dzisiaj musimy odzyskać kontrolę, musimy dokładnie wiedzieć, jakich ludzi wpuszczamy do Polski. Musimy kontrolować tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Jeżeli przyjeżdżają do pracy, musimy wiedzieć, na jak długo, do jakich zawodów. I powinniśmy mieć nad tym kontrolę. Po prostu koniec kropka. To jest, myślę, dzisiaj racja polska stanu.
Oczywiście. Proponowałbym tylko, żebyście przypatrzyli się szczególnie imigrantom rosyjskim, których w pierwszej połowie tego roku 60 tysięcy do Polski wpuszczono. Przyglądać im się, bo w połowie to jest agentura.
Tak, tak, tak. To też wynika z raportu NIK-u, że poprzedni rząd wpuścił blisko 2000 osób. Informatyków, którzy byli pochodzenia albo białoruskiego, albo rosyjskiego, którzy nie zostali zbadani, zostali zinwigilowani, ich jakby prawdziwe intencje zostały zweryfikowane. I myślę, że dzisiaj trzeba powiedzieć dosyć temu szaleństwu. Każda osoba, która przyjeżdża do Europy, do Polski, bo dzisiaj polska granica jest też granicą całej Unii Europejskiej, powinna być dokładnie zweryfikowana,
tak jest,
bo jesteśmy w naprawdę bardzo krytycznej sytuacji w naszej obecnej historii. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i obce agentury są jak najbardziej zainteresowane destabilizacją, a dziś właśnie ta wojna hybrydowa, kwestia imigrantów odgrywa właśnie znaczącą rolę i jest wykorzystywana w tej właśnie wojnie, która się toczy za naszą wschodnią granicą.
Panowie, już do kolejnego tematu, mianowicie połączenia Prawa i Sprawiedliwości oraz suwerennej Polski. W weekend przedstawiciele obu ugrupowań, Patryk Jaki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, jako właśnie reprezentant tego dużego ugrupowania, podpisali taką deklarację ideową 10-punktową. Czy to zmienia jakkolwiek naszą scenę polityczną i co to zmienia panów zdaniem? Pan Marek Jakubiak, ta fuzja.
Powiem cały dzień dzisiaj w mediach mówię o tym, że trochę rozdarty jestem, dlatego że uważam, że opozycja powinna się łączyć i to jest ten nadrzędny pomysł na życie opozycji. Ale w tym przypadku akurat ja mam tu wiele wątpliwości, dlatego że ja byłbym za łączeniem, ale w podobny sposób jak republikanie amerykańscy za czasów Reagana, czyli wybudowania po prostu jednego wielkiego namiotu, w którym za pomocą narzędzi demokratycznych wybiera się władzę, za pomocą narzędzi demokratycznych wybiera się kurs działania i swoich przedstawicieli tak do parlamentu, jak i na najwyższe stanowiska. I ten wielki namiot nie ma nic wspólnego z jakimś takim właśnie plemiennym, wodzowskim kursem. No. I powiem tak, że jakby w tradycji Rzeczypospolitej nie ma wodzostwa, jest tylko wodzostwo, tak jak to Piłsudski w pewnym momencie został marszałkiem, ale to były ekstraordynaryjne czasy, które wymagały poświęceń ze wszystkich stron, więc myślę, że dziś stać nas na demokrację. A poza tym muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o suwerenną Polskę, to ona miała potencjał na odrębny byt polityczny współpracujący z Prawem i Sprawiedliwością, a tak uważam, że dokonano anihilacji tejże organizacji i chyba na ich własne życzenie, co osobiście nie mogę poczytywać za sukces Prawa i Sprawiedliwości.
Dwóch, przypomnijmy, prominentnych działaczy suwerennej Polski zostało wiceprzewodniczącymi Prawa i Sprawiedliwości. No i ta fuzja powoli staje się faktem. Jak ją ocenia pan Patryk Jaskulski?
Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba faktycznie odnotować, co to powiedział pan poseł, że Kaczyński tak naprawdę wchłonął partię Zbigniewa Ziobro, aby razem bronić się przed rozliczeniami. Ciężko nie odnieść takiego wrażenia, że właśnie przyświeca dzisiaj temu zjednoczeniu jeden wspólny cel. To jest tym celem jest uniknięcie odpowiedzialności, także karnej, za to wszystko, co się działo przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Taki skrót, który dosyć jest powszechny w opinii publicznej, ZP, Zjednoczona Prawica. I ja bym to rozwinął troszeczkę inaczej, jako zjednoczenie przestępców. Dlatego, że dzisiaj partia PiS wchłonęła wiele osób, które myślę, że niebawem mogą zasiąść na ławie osób oskarżonych. Bo połączenie Solidarnej Polski z PiS-em to jest wchłonięcie przez PiS takich osób jak właśnie Zbigniew Ziobro, jak pan Romanowski, jak pan Matecki i wiele innych osób, wokół których dzisiaj jest bardzo dużo takich negatywnych informacji oraz wokół których prokuratura dzisiaj podejmuje konkretne działania i będzie stawiała konkretne zarzuty za wiele licznych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości związanych chociażby z Funduszem Sprawiedliwości i tym, jak z tego Funduszu Sprawiedliwości zrobiono Fundusz Niesprawiedliwości, jak z pieniędzy, które powinny pójść na pomoc ofiarom przestępczości, wydawano chociażby w taki sposób, aby budować partyjne poparcie, aby przekazywać pieniądze w ramach konkursów głównie osobom, które były związane z prominentnymi działaczami Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski, co też zostało świetnie udokumentowane na tych taśmach prawdy pana Mraza, za co dzisiaj pociągany jest do odpowiedzialności pan Romanowski.
W tej deklaracji związanej z fuzją obu ugrupowań Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski napisano między innymi o pracy nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce. Napisano także o asertywnej polityce wobec Unii Europejskiej. Napisano o odrzuceniu Zielonego Ładu. Także jest mowa o tym, że w przypadku przyjęcia w Unii Europejskiej nowej wersji traktatów do organizacji ogólnopolskiego referendum i aktywnej kampanii przeciwko wdrożeniu w Polsce do obrony złotówki i w walce z zakazem używania gotówki. Które z tych punktów są szczególnie istotne albo ważne w opinii pana Marka Jakubiaka? I czy to jest, panie pośle, jakaś nowa jakość, czy właściwie ugrupowania potwierdzają to, co wiedzieliśmy już dawno, dużą zbieżność, jeżeli chodzi o interesy i kierunek? Może były tam bardziej tarcia pewnych osobowości pomiędzy przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, niż były to tarcia ideowe?
No, wie pan, no, trudne pytanie. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że po wypowiedzi mojego kolegi tutaj, posła, muszę powiedzieć, że praktycznie żaden z tych punktów, oprócz dotyczących Zielonego Ładu i Konstytucji, no też niby jest nieważne. Dlatego, że dzisiejsze koła polityczne, które wchodzą w zakres jakby tego spektrum koalicji rządzącej, nie uznają prawa w Polsce. Oni posługują się dzisiaj takimi nazwami, które ja bym sobie, ja nawet chyba i teraz, mimo że takie doświadczenia już mamy, nie pozwoliłbym sobie oskarżać ludzi albo mówić, że są przestępcami, skoro to nie zostało udowodnione. Ja bym naprawdę był ostatnim człowiekiem, który oferowałby wyroki karne na ludzi, którzy nie wzięli sobie, nie przywłaszczyli sobie pieniędzy. Oni je przekazali do straży pożarnej, do tego, ale to zostawmy. Ja chcę powiedzieć, że prawem retorsji chcę wskazać, że pani Olga Tokarczuk dostała ostatnio 15 milionów na gry komputerowe. Niby ciekawe zjawisko. Jeden z ojców młodego człowieka, który startował do wyborów, a sponsorował Platformę Obywatelską, dostał właśnie dotację z rezerwy 60 milionów i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, panie pośle, że najlepiej nie byłoby mówić o tym, dlatego że kij ma dwa końce. I tak naprawdę, jak się popatrzy na losy, na przykład totalizatora sportowego, albo na przykład ochotniczych chówców pracy lub innych spółek Skarbu Państwa, to powiem panu, że to szybko wróci i zobaczy pan, jak bumerang albo wahadło ma jaką siłę. I powiadam panu, dwa kroki pójdziecie za daleko, dwa kroki i te kroki do was wrócą. I nie chcę straszyć, tylko ja jestem już za starym misiem, żeby dał się na sztuczny miód nabrać wam szczególnie.
No i naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi z Olgą Tokarczuk. Olga Tokarczuk otrzyma miliony na technologię do gier. Spółka Sandok, której współzałożycielką jest noblistka, otrzyma prawie 17 milionów złotych dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Ścieżka Smart. smart. Nie wiem, w czym tam jest jakakolwiek ideologia. A panie pośle, ale mówię do pana posła Jakubiaka, bo panie pośle, taka mapa przedwyborcza pokazała, które straże pożarne dostały dofinansowanie chociażby z Funduszu Sprawiedliwości. Okazało się tam, gdzie głosują i gdzie kandydowali właśnie kandydaci Suwerennej Polski, tam straże pożarne ochotnicze dostawały największe dotacje. No przyzna pan, że to nie jest uczciwe.
No bo mieli możliwości. No przepraszam, to poseł, który na przykład mamy Piotra Borysa, zacnego posła Platformy Obywatelskiej, który, co prawda ja mam z nim własne rozrachunki i własne, ale ja nie wyrzucam tego, bo to nie o to w polityce chodzi, żebym ja miał pamięć długą. Więc powiadam tak, on walczył większość swojego politycznego czasu na wybudowanie S3. Czy dzisiaj będziemy mu zarzucali, że on kierował środki na budowę tej drogi? No nie, on jest posłem i on w regionie działa. Tak samo i tamci działali. Ostatnio miałem spotkanie z mieszkańcami w Małopolsce, w remizie z Ochotniczej Straży Pożarnej. I no chcę, że poszedłem samochody zobaczyć bojowe. A tam jest wielka naklejka na tym wozie bojowym. Ufundowane ze środków, proszę państwa, ochrony środowiska. Więc pytam się, co ma wóz bojowy z ochroną środowiska? No oczywiście, że nic nie ma wspólnego. Więc te procedery, możliwości do akcji są wszędzie takie same. I Platforma Obywatelska, zobaczycie państwo, i pan, panie pośle, też zobaczy, że tam, gdzie są posłowie, a będą mieli możliwość na przykład zdobycia środków, nie wiem, na koła gospodyń wiejskich, na przykład na właśnie budowę remizy, czy czegokolwiek, to będziecie to robić dla własnych wyborców i pewnie nikt wam nie będzie wyrzucał, że dbacie z pieniędzy budżetowych o lokalne, bo niby na co te pieniądze mają innego być wydane.
I pan Patryk Jaskulski, ad vocem, i także do tego programu, czy tej deklaracji wspólnej Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski odniesienie. Co tu jest dla pana zaskakujące, czy ważne?
To najpierw zacznę od tego małego ad vocem. Ja myślę, że pan poseł nie do końca zrozumiał rolę Funduszu Sprawiedliwości. Trzeba podkreślić, że to był fundusz celowy. Fundusz, który został stworzony po to, aby pomagać ofiarom przestępstw, a nie po to, żeby uzupełniać braki, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na zakup na przykład wozów strażackich. Albo na przykład...
Panie pośle, niech pan regulamin...
Ja pana uważnie słuchałem i bardzo bym pana prosił, żeby pan też uważnie mnie posłuchał i nie wchodził mi w zdanie, bo to też jest bardzo trudne dla naszych słuchaczy, aby w tej kakofonii...
Potwierdzam, dla prowadzącego również.
...które próbujemy dzisiaj przekazać, a myślę, że panu też zależy na tym, aby ten osąd pozostawić naszym słuchaczom. Z Funduszem Sprawiedliwości główny zarzut, który my dzisiaj formujemy, który myślę, że też przyswiesa prokuraturze, polegał na tym, że fundusz celowy, który był dedykowany ofiarom przestępstw, stał się de facto funduszem wyborczym. I zamiast przeciwdziałać, pomagać ofiarom przestępstw, stworzono narzędzie do tego właśnie, żeby rozdawać w ramach różnego rodzaju wątpliwych konkursów pieniądze przede wszystkim osobom, stowarzyszeniom, fundacjom, które sympatyzowały z poprzednią władzą. Bardzo często w bardzo mętnych okolicznościach, co też zostało uwiecznione chociażby na taśmach pana Mraza, gdzie byli wiceministrowie, gdzie byli dyrektorzy, gdzie byli beneficjenci, dogadywali się na konkretne sumy, które były później przekazywane, a były przekazywane tylko i wyłącznie po to, aby w danym okręgu, w danym miejscu budować poparcie społeczne dla konkretnej partii, czyli dla Suwerennej Polski. To z konkursami niewiele miało wspólnego, to też niewiele wspólnego miało z pomocą ofiar. Tak samo z tego Funduszu Sprawiedliwości zakupiono Pegasusa, broń do walki z cyberprzestępcami, broń do walki z terrorystami została zakupiona nie z tej kieszeni, z której powinna zostać zakupiona. Jeżeli intencją poprzedniego rządu było wsparcie Straży Pożarnej, to trzeba to było robić zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami prawa, a nie bocznym boczną kieszenią, zupełnie innym funduszem niż ten, który został do tego powołany. Ja ciężko mi jest odnosić do tych postulatów, odnosić się do tych postulatów
tej deklaracji, tak, 10-punktowej.
Tej deklaracji programowej, dlatego że myślę, że dzisiaj ten główny cel, o którym ja też w swojej wypowiedzi mówiłem, to był cel wchłonięcia tak naprawdę tych zasobów, które pozostały we władaniu pana Zbigniewa Ziobry i tak naprawdę skonsolidowanie całej prawicowej sceny politycznej. Oczywiście to się nie udało, bo jeszcze na prawej stronie jest chociażby Konfederacja, czyli jakby partia, którą reprezentuje mój dzisiejszy, skądinąd przesympatyczny adwersarz. Natomiast jest to próba tak naprawdę wchłonięcia, znaczy próba, to już zostało dokonane. Dokonane zostało wchłonięcie partii Zbigniewa Ziobro. Przez 8 lat kłócili się w ramach jednej koalicji. Przez 8 lat były wyraźne tarcie między nimi. Przez 8 lat wspierali się o te różnego rodzaju wpływy. Czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy to w różnego rodzaju funduszach. My to wszystko słyszeliśmy jako opinia publiczna o tych wielkich, tłustych kotach, które panowały na prawicy. Dziś jedyne, co przyświeca, to nie żadne 10 postulatów programowych, tylko przyświeca tam chęć obrony, wspólnej linii, wspólnego narysowania frontu, jeżeli chodzi o walkę, przeciwstawienie się próbie rozliczenia poprzedniej władzy i chęć, to co powiedział, myślę, że najdobitniej Jarosław Kaczyński, to odzyskania władzy i stworzenia także takich nowych, pozakonstytucyjnych organów, które tej władzy nigdy w przyszłości nie oddadzą kolejnej partii.
I na zakończenie, panowie, chcę jeszcze zapytać o podsumowanie tego roku od zwycięskich dla koalicji 15 października wyborów. Dziennikarze pytają, ile ze 100 konkretów na 100 dni udało się zrealizować. No wiemy, że 100 w ciągu 100 dni nie udało się, ale co zrobiono? Wprowadzono babciowe, czyli 1500 zł na dziecko, jeśli rodzic wróci do pracy. Są wakacje składkowe dla pracujących na własny rachunek. Mamy też wakacje od zadań domowych. Uczniowie podstawówek nie mają nic zadawane do domu. Finansowanie in vitro mamy. Wiele obietnic jest w trakcie realizacji. To między innymi rozliczenia właśnie poprzednich rządów. W ostatnich dniach mamy do czynienia z wysypami wyników audytów w spółkach Skarbu Państwa, ale na razie nikogo nie udało się doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, to znaczy przed sąd, precyzując. Podwyżki dla nauczycieli mamy. W tym roku zrealizowano 30% wzrost wynagrodzeń, jednak pełna obietnica składała się z wprowadzenia stałego mechanizmu rewaloryzacji nauczycielskich płac. Tego jeszcze nie ma. Kiedy jesteśmy przy szkole, to dzieci miały nie nosić ciężkich plecaków, bo każdy uczeń miał mieć szafkę. Tu koncepcje jeszcze trwają. No i są takie też konkrety, których na razie nie widać, to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Ani w tym, ani w przyszłym roku, ani w kolejnym raczej nie wejdzie w życie. Zmiany w składce zdrowotnej. Wiemy na pewno, że będzie zmiana, która pozwoli nie płacić składki po sprzedaży środków trwałych. Kredyt 0%, który miał zapewnić bardzo tanie kredyty, na razie różni koalicję. Bon senioralny, czekamy też, miał zapewnić finansowanie opieki nad osobami w wieku 75+. Jak ocenia ten rok pan Marek Jakubiak?
Wolałbym, żeby pan poseł...
To zaraz pan poseł oceni, tak jest.
Bo ja to co mam ocenić?
Bardzo miła sytuacja, kiedy to poseł opozycji przekazuje mi głos. Ja zabiorę...
Panie Marku, ma pan czas, proszę korzystać.
Mój czas,
w drugiej kolejności, proszę państwa, no prawda jest taka, że dla mnie słabym efektem jest rozdawanie pieniędzy, a znaczący sposób gorszą oceną jest efektywność pracy państwa. Państwo polskie niestety chyli się. Państwo polskie nie realizuje celów budżetowych po stronie przychodowej, tylko po stronie kosztowej. No i niestety, ale ten budżet, który widziałem na własne oczy, po prostu włosy dęba stają. Dość powiedzieć, że kupuje się, proszę państwa, na przykład mówię tutaj o bezpieczeństwie, czyli armatochaubice się kupuje i to w setkach, a amunicji tylko 300 tysięcy na 3 dni strzelania. No. I ja bym chciał po prostu, żeby nasze państwo było nie tylko silne, ale też bogate. A bogate państwo to nie jest państwo rozdawnicze, tylko zarabiające. Bardzo bym się cieszył, gdyby pan poseł dzisiaj powiedział, że zwiększyliśmy na przykład wydajność spółek Skarbu Państwa do tego stopnia, że dywidendę dwukrotnie większą płacą. Albo że na przykład obniżyliśmy koszt wytworzenia spółek Skarbu Państwa poprzez obniżenie zatrudniania zarządów. A tu niestety w drugą stronę wszystko poszło. No, ja widziałem uchwałę, gdzie zarząd PGE oczekuje 100% podwyżki dla siebie i dla Rady Nadzorczej. Ja pytam się, że niby z jakiego powodu? Przecież dzisiaj mamy rachunki dwa razy większe i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu ciągnie. I mnie takie rzeczy przerażają, tak jak na przykład wytwórnia papierów wartościowych. No, jeszcze się nie spotkali ani razu, a na pierwszym spotkaniu dali sobie podwyżkę 30-40% na podstawową pensję plus te wszystkie tam zarządy i te inne. Po prostu jest, no, jakby to powiedzieć, państwo z kartonu to nie jest dobry pomysł, żebym mówił, dlatego że być może słuchają nas ludzie, którzy by się w tej chwili uśmiechnęli i ucieszyli. Natomiast ja cię absolutnie nie cieszę z tego powodu. To, że Donald Tusk teraz załapał, że imigracja nielegalna jest szkodliwa, gratuluję. Natomiast ja to mówię od 4 lat przynajmniej. To, że granicy do tej pory nie uszczelnił z Niemcami, a Niemcy pushbacki robią cały czas. I wy tam w Szczecinie na pewno to widzicie. I dlaczego polska granica i niemiecka nie jest uszczelniona? Dlaczego niemiecka granica stoją, a prawem symetrii z naszej strony nie stoi Straż Graniczna? Dlaczego tak się dzieje? Więc chodzi o to, żeby to wszystko, co państwo mówicie, że tutaj nauczyciele dostali, ale to jest pierwsza podwyżka, z której człowiek, który otrzymał podwyżkę, nie jest zadowolony. Sfera budżetowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko koszty. My musimy się chwalić przychodami, dlatego że wydawać każdy głupi potrafi.
Proszę o ostatnie zdanie, panie pośle. Już. To w takim razie pan Patryk Jaskulski, krótkie ad vocem i podsumowanie tego roku rządów.
No, wszystkiego nie udało się, mimo że tego, że pan dosyć długi fragment wymieniał te sukcesy, wszystkich się nie udało wymienić. Ja powiem tylko o dwóch takich, myślę, że bardzo ważnych, które pan pominął, to odblokowanie przede wszystkim środków z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie ponad 600 miliardów złotych popłynęło do samorządów, coś, co przez 2 lata było blokowane przez poprzedni rząd, udało się zrobić. I coś, co za chwilę stanie się faktem, to zmiana sposobu finansowania samorządów terytorialnych. Ja wywodzę się ze Szczecina i my naprawdę przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie bardzo mocno odczuliśmy to, jak były drenowane pieniądze samorządów. Widzieliśmy to. Ja to widziałem jako radny miasta, jak z roku na rok mamy coraz mniejsze możliwości tak naprawdę kreacji tego, w jaką politykę chcemy iść w samorządzie. W coraz mniejszym stopniu mogliśmy decydować o tym, jaka inwestycja gdzie powstanie. To wszystko się zmienia. Jeszcze w tym roku dziesiątki milionów złotych popłyną do kasy miejskiej w Szczecinie, ale także wszystkich innych samorządów w Polsce. A od przyszłego roku kompletna rewolucja. Większe pieniądze w kasie miejskiej oznacza, że mieszkańcy, że radni będą mogli decydować tam na miejscu, tutaj na miejscu w Szczecinie, które inwestycje są po prostu najważniejsze, które inwestycje powinny być w pierwszej kolejności realizowane. To oczywiście jest tylko część tych konkretów, bo bym mógł zrealizowanych, bo bym mógł jeszcze co najmniej kilka wymienić. Natomiast faktycznie wszystkich 100 konkretów nie udało nam się zrealizować z kilku przyczyn, takich też obiektywnych. Po pierwsze, to kwestia finansów publicznych. Przyszło nam dzisiaj rządzić w sytuacji dosyć dramatycznej, którą zostawili nam nasi poprzednicy. W kwestii prezydenta mogę tutaj powiedzieć, że wiele z postulatów takich bardzo ważnych, kluczowych, jeżeli chodzi o przywrócenie w Polsce praworządności, też nie zostało zrealizowane, dlatego że mamy w Pałacu Prezydenckim osobę, która tylko o praworządności pięknie mówi, ale nie ma jej tak naprawdę.
I poproszę o ostatnie zdanie, bo czas na
ostatnie zdanie. No to niestety część postulatów nie udało nam się zrealizować ze względu na fakt, że tworzymy rząd koalicyjny i niestety nie ma dzisiaj jednolitości, jeżeli chodzi o chociażby kwestię związaną z dekryminalizacją aborcji. My żadnego z konkretów, który deklarowaliśmy w kampanii wyborczej, dzisiaj nie rezygnujemy. Będziemy pracować bardzo ciężko, aby wszystkie te konkrety zrealizować w ciągu całej kadencji naszego rządu.
Panowie, dziękuję bardzo za merytoryczną dyskusję. Pan Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej z naszego regionu. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dobrego wieczoru dla państwa.
I zawsze chętnie przyjmujący zaproszenia do Radia Szczecin, za co mu dziękuję. Pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Poseł Kukiz 15 i także przecież pan kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości. Stąd pana obecność dzisiaj zaproszenie.
Tak, ja z 8, a tutaj kolega Patryk z 20 i obaj żeśmy się dostali.
Brawo.
Szacun. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że ja głosowałem za tą ustawą o samorządach i finansowaniu samorządów. Uważam, że Polska samorządowcami stoi.
Dziękujemy bardzo panu.
Dziękuję. Poniam po raz drugi zgodziliśmy się w tej audycji, więc to bardzo miło.
Bardzo to budujące i mam nadzieję, że dobry prognostyk na przyszłość. Pozdrawiamy, dziękujemy. A teraz czas przedstawić już kolejnego gościa, tym razem to, co się działo w miniony weekend i nie tylko, ale głównie to skomentuje nasz kolejny rozmówca, a to jest pan Bartosz Brzyski, politolog, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od ruchu Donalda Tuska, bo wydaje się on genialny w swej prostocie. Taki sygnał do tego bardziej na prawo nastawionego elektoratu, dotąd obsługiwanego, można powiedzieć, czy przez Konfederację, czy przez Prawo i Sprawiedliwość. Zawieszenie procedury azylowej na granicy z Białorusią. Czy pan ocenia to jako taki świetny, strategiczny ruch, pomimo krytyki chociażby ze strony trzeciej drogi, czy jeszcze głośniejszej krytyki ze strony lewicy?
Myślę, że to jest efekt trochę tego, że Donald Tusk walczy z taką łatką takiego polityka, który płynie z głównym nurtem euroentuzjastów. Takiego polityka, który no właśnie realizuje jakąś strategię niemiecką. No wszyscy znamy te oskarżenia, które formułują przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to coraz mniej argumentów mają na tą strategię niemiecką, bo nawet same niemieckie media zauważają, że coraz częściej Donald Tusk krytykuje Niemcy, chociażby ostatnio za to, że postawili te stałe patrole na granicy z Polską, prawda? I widać, że tutaj ta narracja Prawa i Sprawiedliwości się wali, stąd może Prawo i Sprawiedliwość na przykład zapowiada to referendum w sprawie migracji.
No do tego właśnie pije, to znaczy do sytuacji, w której Donald Tusk bardziej nawet może mu zależeć na tym, żeby takie wrażenie zrobić, że no właśnie z tego takiego mainstreamu unijnego się gdzieś się wychyla, że jest na kursie kolizyjnym. Nawet jeżeli nic z tego nie wyjdzie, bo przecież wiążą nas zobowiązania różnego rodzaju, nie tylko konstytucji naszej własnej, ale też zobowiązań na szczeblu międzynarodowym, no to wrażenie będzie właśnie takie, że Donald Tusk tutaj próbuje realizować się polską rację stanu, że jest na tym kursie kolizyjnym, że to on inicjuje pewne rozwiązania takie antymigracyjne na tym szczeblu unijnym, więc z tego punktu widzenia no elektorat taki stricte liberalny raczej od Donalda Tuska się nie odwróci, bo do kogoś innego miałby pójść, przecież nie do tak słabej lewicy. No a przed wyborami prezydenckimi chociażby, gdzie tych głosów takich centroprawicowych będzie brakować, czy może brakować, to ten ruch wydaje się dość logiczny. No to jest takie wybijanie też argumentów zarówno Prawo i Sprawiedliwości, właśnie tej narracji o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość chroniło przed tu zalewem migrantów czy jakąś masową migracją, tylko że właśnie Donald Tusk jest tym, który no nawet posuwa się dalej i forsuje tu rozwiązania, które Prawo i Sprawiedliwość, na które nawet by nie wpadło.
I to jest bardzo ciekawy ruch. Zobaczymy, jak się to uda poukładać w koalicji. Przypomnijmy, że jutro na posiedzeniu rządu Donald Tusk ma przedstawić szczegóły tej koncepcji nowej polityki migracyjnej, jeżeli chodzi o szczególnie granice z Białorusią i to, co wykonuje Łukaszenka, czyli sprowadza migrantów i potem kieruje ich na granicę, destabilizując ją, przynajmniej czyniąc takie próby, chociaż z coraz gorszym skutkiem. A teraz chcę pana zapytać o fuzję, czy wchłonięcie, jak mówili moi poprzedni goście politycy, czyli suwerennej Polski przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy Jarosław Kaczyński może odetchnąć z ulgą? Wreszcie ma ten kłopot z głowy, bo trzeba powiedzieć, że suwerenna Polska, czy wcześniej Solidarna Polska, wielokrotnie stawała okoniem, czasem wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czasem wobec premiera Mateusza Morawieckiego, zwłaszcza gdzie premier zapowiadał już kilkakrotnie pieniądze z KPO, a potem właśnie działania suwerennej czy Solidarnej Polski sprawiały, że tych pieniędzy nie było.
No, myślę, że tutaj jest oczywiście kilka płaszczyzn. To znaczy, po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński może być z takiego rozwiązania zadowolony? Myślę, że tak. Myślę, że jest pierwszym beneficjentem, dlatego że pamiętajmy jeszcze przed tym, jak Solidarna Polska w ogóle powstała, zawsze strategią Jarosława Kaczyńskiego było to, aby Prawo i Sprawiedliwość było tą jedyną partią na prawicy. Później, no właśnie, powstała czy to Solidarna, czy Suwerenna Polska. Powstała wreszcie Konfederacja, która zagospodarowała spory kawałek tego prawicowego tortu. Jeszcze inne inicjatywy, które podbierały głos w różnych wyborach, czy to prezydenckich, czy to w parlamentarnych, więc no, Jarosław Kaczyński na pewno z tego faktu nie był zadowolony, więc wchłonięcie suwerennej Polski do obozu Prawa i Sprawiedliwości no, jest właśnie wzmocnieniem tego dużego szyldu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, no i trochę zbalansowanie być może tych sił wewnątrzpartyjnych, no bo było jednak wyraźnie widać chociażby po wyborach europejskich, że te akcje tej grupy Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, są dosyć silne i jego kandydaci otrzymali dobre wyniki do Europarlamentu. Widać było, że to jest dość taka rzutka grupa posłów i działaczy. W tej chwili po wchłonięciu Solidarnej Polski, no jednak te grupy interesów jakoś się zbalansują i w tym sensie no, daje to, na pewno jest to wzmocnienie tej partii jako jednego bytu. Natomiast oczywiście no, pytanie, czy w takim szerokim bycie da się nim dobrze zarządzać i czy to może się przekuć na jakiś sensowny wynik wyborczy, bo tutaj to wcale nie jest powiedziane, że tak może być, bo widzimy, że no, z jednej strony oczywiście wszyscy się godzą na to, że ci inni są w tym szerokim obozie, ale z drugiej strony no, siła tych niesnastek, tej jakiejś frustracji odśrodkowej no, może być na tyle duża, że w końcu ten obóz rozsadzi, ale to będziemy dopiero widzieć po wyborach prezydenckich.
Zastanawiam się, panie Bartoszu, czy ta fuzja byłaby możliwa, gdyby Zbigniew Ziobro nie chorował, gdyby się nie leczył i gdyby był u steru swojego ugrupowania, bo przecież kiedy jeszcze był zdrowy, to już mówiło się o takiej możliwości.
Prawdopodobnie byłoby to dużo trudniejsze, bo być może też sama osoba Zbigniewa Ziobry sprawiałaby, że ta licytacja, czy te negocjacje były dużo trudniejsze. Natomiast myślę, że też po wyborach w tej chwili no, też wszyscy zdawali sobie sprawę, że trzeba coś jednak zmienić i pewnie też sam Zbigniew Ziobro zdawał sobie z tego sprawę, no bo też to jest natura polityki, że w momencie, w którym się władzę traci, no to dąży się do konsolidacji, do wzmocnienia, do szukania oparcia i teraz siłą rzeczy sam fakt, że jest się w jednym obozie dla Solidarnej Polski przy pojawiających się różnych zarzutach dużo łatwiej liczyć na to, że inni politycy Prawa i Sprawiedliwości nie będą się od nich odwracać, tylko będą ich wspierać wspierać i ich bronić, więc tutaj myślę, że to jest jakaś kalkulacja i gdyby nie było tak, że obie strony widzą w tym jakieś zyski, to do tego zjednoczenia by nie doszło. Natomiast raczej postrzegam to jako w tej chwili ruch taki taktyczny, ruch, który ma no właśnie na krótką metę jakoś wszystkim posłużyć. Natomiast nie da się moim zdaniem z tego wyrokować, że w dłuższej perspektywie no to faktycznie jest to ruch, który jest skazany na sukces. No, myślę, że też dużo osób spodziewa się jakiegoś przesilenia na tej scenie politycznej, no bo wiemy przecież, że już właściwie no ponad 18 lat ten duopol, na czele którego stoją Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, trwa, więc no on nie będzie wieczny, a tych polityków młodszego pokolenia, którzy chcą odgrywać większą rolę, mieć większą władzę, czy to partyjną, czy to no jak stojąc na czele rządu, jest dość pokaźna i cały czas rosnąca grupa.
I dużo osób nosi buławy w plecakach, więc będziemy to obserwować. Chcę pana na zakończenie zapytać o pana podsumowanie tego roku dla koalicji 15 października od wygranych wyborów. Jak pan ocenia ten czas? Czy generalnie ta ocena byłaby pozytywna, negatywna? Mamy 3 minuty jeszcze rozmowy.
Myślę, że to zależy od tego, czy patrzymy na to z perspektywy takiego przeciętnego Polaka, czy z perspektywy wyborcy Koalicji Obywatelskiej, bo te perspektywy są, myślę, różne. Natomiast no, patrząc na badania CBOS-u, to jednak to zadowolenie z pracy rządu jest spadające, jest relatywnie dosyć niskie, więc to na pewno jest jakaś informacja, która może niepokoić Donalda Tuska. Myślę, że stąd też ta Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, która miała nadać trochę ton temu, tej rocznicy wyborów 15 października, bo zawsze jest tak w polityce, że ten, kto nadaje ton, ten wygrywa i tutaj cały czas ekipa rządząca jest w tym takim uderzeniu, że to ona mówi o tym, jaka to rzeczywistość jest, a my się tylko od niej odbijamy. Tak samo przecież w defensywie jest w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. No, niemniej jednak, jak popatrzymy sobie no właśnie, czy to na kwestię tych 100 konkretów, czy na liczbę projektów czy tematów, które nie zostały podjęte, no to jednak dużo w przestrzeni publicznej pojawiało się informacji co do różnych inicjatyw, natomiast takich konkretów myślę, że cały czas zostało dowiezione relatywnie niewiele i o tym też sam Donald Tusk mówił, poczynając od tych słynnych rozliczeń, które zapowiadał, a różnie z nimi jest, bo a to świadkowie nie przychodzą na komisję, a to komuś zapomniano uchylić immunitet, a to ktoś jednak zatrzymany nie został i tak dalej. Więc tutaj jest wiele, wiele problemów i cały czas to zasłanianie się, że w Pałacu Prezydenckim jest człowiek, który jest z innego obozu i że on tak by wywetował, no w końcu przestanie być na tyle przekonujące, myślę, dla wyborców. I znów pewnie jeszcze przetrzymają te pół roku do wyborów prezydenckich, no ale później już tych wymówek nie będzie, założywszy, że faktycznie tym prezydentem zostanie albo Rafał Trzaskowski, albo może Radosław Sikorski, no ktoś w każdym razie wywodzący się właśnie z takiego jądra Platformy Obywatelskiej, co tak czy inaczej jest najbardziej prawdopodobne.
No i jeszcze mamy kilkadziesiąt sekund, to zapytam pana o tę strategię polityki migracyjnej, odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Czy premierowi uda się do tej strategii przekonać, szczególnie Lewicę, ale także Polskę 2050?
No, nie wierzę w to i to też my widzimy, przynajmniej nie wierzę w to w tym zarysie, w którym zostało to przedstawione na konwencji, w tym najostrzejszej takiej strategii. Zresztą mamy już przecież stanowisko właściwie Lewicy i Polski 2050, no ale to też jest pewna strategia przemyślana Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, to znaczy forsowanie pewnych projektów, w których ich niepowodzenie będzie można zwrócić na koalicjantów, czy to w sprawie aborcji na PSL, czy to w sprawie migracji chociażby na Lewicę i tak dalej, i tak dalej. I widzimy to też w sondażach, że cały czas Platforma Obywatelska wzmacnia się kosztem swoich koalicjantów. Jest to krótkoterminowo mądre, chociażby przed wyborami prezydenckimi, no ale w perspektywie chociażby wyborów parlamentarnych za 3 lata, no może się pojawić ten sam problem, co mieliśmy rok temu, to znaczy, że temu umownemu obozowi liberalnemu tych głosów do stworzenia koalicji może zabraknąć, dlatego że będą mieli oni problem
zobaczymy, z przekroczeniem
progu wyborczego.
Bardzo dziękuję. Pan Bartosz Brzyski, politolog, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Kłaniam się.